Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, dnia zmartwychwstania, uczniowie zamknięci są w Jerozolimie przez swój lęk. Boją się tego, co jest na zewnątrz. Boją się wrogów, którzy zabili Jezusa 3 dni wcześniej, a teraz czyhają na ich życie. I tak do zalęknionych, zamkniętych w kręgu własnego lęku przed ludźmi, przychodzi Jezus zmartwychwstały przez drzwi zamknięte i pozdrawia ich: pokój wam, szalom alechem. I pokazuje im znaki śmiertelne na swoim ciele, znaki Jego umierania. Ale teraz są to znaki tożsamości, że ten, który teraz do nich przyszedł, jest tym samym, który został zabity. Jezus Mesjasz, Jezus Nazaretu, ich mistrz, zabity, stoi przed nimi żywy, ten sam, ale już nie taki sam, zmartwychwstały, którym zwyciężyło życie, pokonało śmierć. I teraz mają się wpatrywać w Jezusa zmartwychwstałego, pamiętają Jego śmierć, a teraz mają widzieć Jego życie, Jego nowe życie. I tak mają uwierzyć we własne nowe życie i swoją przyszłość dzięki Jezusowi zmartwychwstałemu. Pokój wam. To pozdrowienie, życzenie pomyślności, którymi zwyczajowo pozdrawiali się ludzie na co dzień. Ale tym razem jest to pozdrowienie, które zupełnie zmienia ich życie. Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, mówi im Jezus. Misja, którą im daje, zmieni ich życie. sprawi, że otworzą drzwi, wyjdą na ulicę i z zalęknionych staną się odważnymi, z tych, którzy nie widzieli już przyszłości, bo mieli przed oczami zabitego Mesjasza, będą mieć przed oczami zmartwychwstałego i oni zmartwychwstaną. Z obumarłych staną się znowu żywi przez misję, którą daje im Jezus. Ze spotkania z nimi posłania staną się nowymi ludźmi. Z tych, przed którymi nie było już przyszłości jako uczniów Jezusa, staną się tymi, którzy będą mieli przed sobą całą przyszłość, cały czas, który jest przed nimi i całą przestrzeń, cały świat, bo Jezus pośle ich na cały świat. Z jaką misją? Z misją miłosierdzia. Jezus tchnie na nich i mówi im: weźcie Ducha Świętego. Duch Boga ma ich wypełnić i ma ich uzdolnić, żeby spełniali misję, którą Jezus im daje. Co to za misja? Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To misja wyzwalania ludzi z największego zniewolenia i skrępowania ich życia, jakie ktoś nosi w sobie i na sobie. Jezus daje im misję mocą Ducha Boga, wyzwalanie ludzi od win i od grzechów, aby tym, którzy już nie mieli przed sobą przyszłości z powodu zła, które popełnili, znowu zmartwychwstali ku przyszłości. Z tych, którzy już obumarli ze względu na grzech i winę, stali się znowu tymi, którzy mogą żyć i oddychać pełną piersią, oddychać Duchem Boga, który zostanie im dany, gdy Bóg zdejmie z nich ciężar winy, aby pełni rozumieć to, co dzieje się pierwszego dnia tygodnia wieczorem, zrozumieć przekazanie misji Jezusa swoim uczniom, misji miłosierdzia, przebaczania grzechów. Trzeba się cofnąć w historii zbawienia biblijnego Izraela do zawarcia przymierza z ludem Boga na Synaju, w Księdze Wyjścia. Zaraz po zawarciu przymierza przez Boga na Synaju, przymierze to gwarantowana więź na życie i ku życiu. Ci, których Bóg wyzwolił wówczas z Egiptu, z przestrzeni śmierci, i prowadził przez pustynię do przestrzeni życia, do ziemi obiecanej, którą im podarował, aby była ich mieszkaniem, zatrzymali się pod górą Synaj i tam Bóg ukonstytuował swój lud przez zawarcie przymierza, gwarantowanej więzi na życie i ku życiu ze swoim ludem. Mieli się nauczyć na Synaju, nauczyć od Boga, co znaczy żyć w codzienności ziemi obiecanej. Bóg dał im przykazania i kazał Mojżeszowi zapisać je na kamiennych tablicach, żeby przetrwały na zawsze. I mieli się tych tablic nauczyć. Pierwszym dokumentem przymierza na Synaju jest 10 słów Boga, dekalog. A pierwszym przykazaniem, że tylko Bóg, który ich wyzwolił i przez to pokazał swoją miłość, który znowu dał im życie, gdy już umierali, tylko On może być Panem ich życia. Nie wolno im o tym zapomnieć. Nie wolno uczynić panami swojego życia nikogo na tej ziemi, ani zwierząt, ani rzeczy, ani ludzi. Tylko Bóg może być ich Panem. To podstawowe prawo wyzwolenia, prawo życia, prawo tożsamości ludu Boga. I zaraz je złamali, jeszcze stojąc pod Synajem, przez czczenie złotego cielca, przez oddawanie czci w wizerunku, a nie wolno im było oddawać boskiej czci żadnemu wizerunkowi. tylko jednemu, jedynemu prawdziwemu Bogu, któremu nie wolno było przypisywać żadnego wizerunku z tej ziemi. Mieli poznawać Boga przez Jego nauczanie, a nie przez Jego wyobrażanie Go sobie. I w tej sytuacji zerwanego przymierza Mojżesz, widząc, co się stało, roztrzaskał tablicę przymierza. To symboliczny gest zerwanego przymierza z Bogiem. W tej sytuacji historia biblijnego Izraela powinna była się skończyć, ale się nie skończyła. W tej sytuacji Mojżesz prosi Boga. W 33 rozdziale Księgi Wyjścia jest to zapisane. Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. I Bóg mu odpowiada, ja ukażę Ci majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, bo ja wyświadczam łaskę, komu chcę i miłosierdzie, komu mi się podoba. I obiecuje Bóg wówczas Mojżeszowi, że przejdzie jego chwała przed Mojżeszem, gdy będzie Mojżesz stać w rozpadlinie skały. Bóg objawi mu swoją chwałę. Na czym będzie polegać ta chwała? W kontekście zerwania przymierza przez grzech złotego cielca? W 34 rozdziale, 6 i 7 wersecie, Bóg objawia swoją chwałę. Na czym ona polega? Jaka jest jej treść? Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale nawiedzający za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Co znaczy takie objawienie się chwały Boga Mojżeszowi, którego treścią jest miłosierdzie. Treść imienia Boga jestem, które Mojżesz usłyszał na początku swojej misji w 3 rozdziale Księgi Wyjścia, teraz w kontekście grzechu zerwania przymierza na Synaju objawia się to imię w chwale Boga, a tą chwałą jest miłosierdzie. Chwałą Boga jest Jego miłosierdzie. I każe Bóg wyciosać nowe tablice i każe mu jeszcze raz zapisać zawarte wcześniej przymierze i z nowymi tablicami poprowadzić lud Izraela w nową przyszłość po grzechu. Bóg, którego imię jest Jestem, jestem dla was, jestem przy was, jestem z wami. Gdy zaczynał Bóg wyprowadzać ich z Egiptu, z przestrzeni śmierci, teraz w sytuacji zdrady, grzechu, zerwania przymierza, okazuje swoją treść miłosierną i łaskawą. El Rachum ve'et Hanun, słyszy tutaj Mojżesz od Boga. Bóg miłosierny i łaskawy. Ta wypowiedź Boga o sobie samym należy do najgłębszych na temat osoby Boga, na temat ja Boga. Wskazuje Bóg w niej na zwrócenie się ku człowiekowi. Miłosierny i łaskawy to zwrócenie się Boga ku człowiekowi, który na to nie zasługuje, który zasługuje już tylko, aby pozostał sam. Ale Bóg nie zostawia go samego. Odnawia przymierza, odnawia miłość człowieka ku sobie przez to, że mu przebacza. Istotnym aspektem bycia Bogiem według tego objawienia chwały Boga na Synaju jest to, że szuka On wspólnoty z ludźmi. To jest istota bycia Bogiem. Bóg szuka wspólnoty z ludźmi, także i nawet w sytuacji ich grzeszności. Boże ja, Boża osobowość jest ukierunkowana od zawsze na więź z ludźmi. To objawia Bóg Mojżeszowi w tej scenie. jestem Bogiem miłosiernym i łaskawym. Jego relacja do ludzi jest porównywalna do więzi, jaka łączy matkę z dzieckiem, bo to właśnie oznacza przymiotnik, który Bóg tu wymienia jako cechę swojej osoby, rachum, współczujący, współodczuwający. Ten przymiotnik ma powiązanie z rzeczownikiem w języku hebrajskim rechem, które oznacza także łono, wnętrzności, łono matczyne. I właśnie w takich słowach kilka wieków później zwróci się Bóg po raz kolejny do swojego grzesznego ludu na wygnaniu babilońskim, kiedy każe prorokowi w 49 rozdziale Księgi Izajasza powiedzieć, czy może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, tak mówi Bóg, w kontekście kolejnych grzechów Izraela, jego umiłowanego ludu. Bóg nie zrywa więzi, odnawia miłość przez przebaczenie. I w tej wewnętrznej więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem nie zmienia niczego fakt, że Bóg jest nieskończenie radykalnie oddzielony od człowieka. Nie jest jak człowiek, ponieważ Bóg jest jednocześnie Hannun w objawieniu, które daje Mojżeszowi w scenie miłosierdzia. To znaczy, jest łaskawy, życzliwy. Do istoty jego osobowości należy także zatem, że jest jak dobry król, który nie wykorzystuje swojej wszechwładzy w stosunku do swoich poddanych, aby ich wykorzystać, zniewolić, ale aby ich obdarować i uczynić szczęśliwymi. Władza Boga objawia się jego chwałą miłosierdzia. I to jest przekaz Synaju po grzechu złotego cielca. I to jest przekaz przez proroka na wygnaniu babilońskim do tych, którzy już byli pozbawieni wszelkiej nadziei, wiedząc, że nie mogą liczyć na jakiekolwiek prawo do miłosierdzia, ale nie muszą oni wówczas być tymi, którzy pokładają nadzieję w sobie, że się zmienią, że się poprawią, bo miłosierdzie Boga jest osadzone w Nim samym, w tym, kim On jest. I tak jak się objawia, jest Bogiem miłosiernym i łaskawym. El Rachum ve'et Hanun. Jego miłość jest większa niż ta, która charakteryzuje matkę i dziecko. Bóg jest większy nawet od tego. Nawet jeśli ona miałaby zapomnieć o niemowlęciu, wówczas Bóg jednak nie zapomni. Wieczorem pierwszego dnia po szabacie, w dniu zmartwychwstania, dokonuje się i dopełnia to wielkie objawienie Boga w Jego chwale miłosierdzia Starego Przymierza, gdy Jezus przychodzi do apostołów siedzących za zamkniętymi drzwiami, uwięzionych w swoim lęku przed ludźmi, i gdy ich pozdrawia, Shalom Alechem. I tak ukrzyżowany Mesjasz, zabity Jezus Nazaretu, wieczorem tego dnia staje się źródłem życia dla nich, źródłem zbawienia i nową nadzieją. Posyła ich z misją chwały Boga, chwały, która objawiana była Mojżeszowi, a teraz w pełni objawia się w Jezusie Zmartwychwstałym, nowym Mojżeszu, nowego przymierza. Posyła ich z misją miłosierdzia, które wyraża się w przebaczeniu. Jezus przekazuje im, uczniom, tę misję wyzwalania, misję uwalniania ludzi od ciężaru ich win, od ciężaru ich grzechów. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Jezus to czynił jako Bóg człowiek w czasie swojej ziemskiej misji i oni to widzieli. Byli tego świadkami, jak przebaczał grzechy ludziom przytłoczonym ciężarem winy. I tak objawiał swoją boskość, chwałę boskości, która wyrażała się w miłosierdziu, w przebaczającym miłosierdziu. A teraz ta misja zostaje złożona przez Niego, zmartwychwstałego, w ręce uczniów. Zostają oni uzdolnieni do tej misji przez to, że Jezus zmartwychwstały tchnie w nich Ducha Boga, Ducha Świętego. Misja Jezusa będzie zatem trwać. Gdy On odejdzie, będzie spełniana przez Jego uczniów, ale nie ich mocą, ale mocą Bożego Ducha. Jest to misja przebaczania grzechów, misja miłosierdzia. Miłosierdzie Boga jest nieograniczone. Może być jednak ograniczane ze strony człowieka. Gdy ten w swojej wolności, którą otrzymał od Boga, powie Bogu Jego miłosierdziu nie. To tajemnica nieograniczoności Boga w ograniczoności człowieka. Tajemnica nieograniczoności miłosierdzia Boga, który chce ogarnąć swoim miłosierdziem każdego, w każdej jego życiowej sytuacji. I tajemnica ograniczoności miłosierdzia człowieka, gdy ten odpowie nie. Tylko człowiek może zatrzymać Boga w jego miłosierdziu w stosunku do siebie. Gdy powie Bogu nie, gdy powie Bogu, że nie ma żadnej winy i nie potrzebuje żadnego przebaczenia, wtedy zatrzymuje Boga w jego miłosierdziu, ale nie zatrzyma Boga w jego woli miłosierdzia i zawsze będzie mógł powiedzieć tak. Człowiek jest ograniczony w swoim miłosierdziu, zarówno w stosunku do samego siebie, jak i do innych ludzi. Bóg natomiast nie. Podstawą Bożego miłosierdzia jest sam Bóg tylko. To, jakim jest sam w sobie, to znaczy, że jest miłosierny i łaskawy, rachum i hanun, jak usłyszał Mojżesz. I że jest miłosierny i łaskawy, jak zobaczyli uczniowie w Jezusie z Nazaretu. I że jest miłosierny i łaskawy dla wszystkich, którzy tego chcą, jak zobaczyli uczniowie w Jezusie zmartwychwstałym. Dlatego nadzieja zbawienia nigdy nie gaśnie. Opiera się ona bowiem nie na ludziach, nie na tym, jacy są ludzie, ani też nie na tym, jacy jesteśmy my sami, ale opiera się na Bogu, na tym, jakim jest On. A On jest miłosierny i łaskawy.